będziemy czytali początek trzeciego rozdziału drugiego listu do Koryntian, pierwsze sześć wersetów. Apostoł Paweł tak napisał. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Alboż to potrzebujemy, jak niektórzy listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za apostoła Pawła i za drugi list do Koryntian. Ten list też, który dzisiaj jest tak trudny i tak mało go się naucza w kościołach. Panie, prosimy Cię, byśmy mogli dzięki Twojej pomocy, wsparciu od Ciebie zrozumieć treść tego listu, zrozumieć te prawdy, które przez ten list chcesz nam przekazać. Panie, wołamy też, byś dał nam dojrzałość, o której tutaj właśnie chodziło apostołowi Pawłowi. Byś, Panie, dał nam właściwe spojrzenie na nasze życie i też właściwe czyny związane właśnie z tą wiarą. Prosimy Cię dzisiaj o ducha mądrości, otwarte uszy i otwarte serca na przyjęcie Twojego słowa, Twojego pouczenia. Prosimy Cię o to przez wzgląd na Jezusa. Amen. Także jesteśmy dalej, brniemy w serię kazań z drugiego listu do Koryntian. I dzisiaj w tym krótkim fragmencie mamy znowu jakby takie dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie to są listy polecające, ogólnie rzecz biorąc, o których już dzisiaj też nawet trochę mówiłem. A druga rzecz w tym fragmencie to jest nowe przymierze. I mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, o czym Paweł pisze w tym liście. Może temat podam na końcu. Słuchajcie, listy polecające. Zobaczcie, apostoł Paweł pisze, czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was. Listy polecające, słuchajcie, są bardzo ważne w naszym życiu, są bardzo ważne w naszym świecie. Czasem ludzie, słuchajcie, podchodzą też do pastorów, też do nauczycieli akademickich, może z prośbą o rekomendacje. Proszą o rekomendacje właśnie, jeśli przenoszą się do innego kościoła. Proszą też, jeśli są studentami, przychodzą do nauczyciela, no to wiadomo, jeśli byli dobrymi, rozpoznawalnymi uczniami, to ten, nie wiem, opiekun grupy czy wykładowca jest w stanie właśnie taki list wystawić. To może pomóc komuś w pracy, w dalszej karierze. I zobaczcie, kiedy się ludzie proszą o takie listy polecające, to najczęściej o co proszą? No proszą o to, żeby ktoś potwierdził charakter tego człowieka, prawda? Jaki ten ktoś jest w pracy, czy jest sumienny, czy się angażuje, czy jest zorganizowany. I jakie są tak naprawdę owoce jego zaangażowania, prawda? Czyli jakie jest świadectwo jego pracy, jego nauki, bycia w kościele. Z drugiej strony nie tylko pastorzy czy nauczyciele rekomendują, ale pastorzy sami są rekomendowani. To nie jest tak, że ktoś, ja czy Marek, tutaj stanęliśmy przed wami i stwierdziliśmy, no to teraz będziemy waszymi pastorami. To też nie było tak. Bycie pastorem też odbywa się poprzez rekomendacje innych starszych w naszym kontekście, prawda? Rekomendacja, która jest później oceniana i rozważana przez Kościół, prawda? To też tak było. Ja pamiętam, jak byłem ordynowany, że było najpierw ogłoszenie w jedną niedzielę, prawda? Że starsi podejmują takie czy rekomendują, i było kilka tygodni, prawda, na jeszcze zastanowienie, czy zadanie pytań, czy zapoznanie się bliżej ze mną, jeśli ktoś miał do mnie jakieś pytania. Także w naszych kościołach na urząd wchodzi się przez rekomendacje innych starszych przy akceptacji całego zgromadzenia, całego kościoła. Ale powiem wam szczerze, że mieliśmy też przypadki. Ja znam dwa przypadki takie, gdzie wy o tym może nie wiecie do końca, ale były dwie osoby w historii też naszych, przynajmniej dwie osoby w historii naszego kościoła, czy otarły się gdzieś o nas, znalazły nas przez internet, inne może pewnie głównie przez internet. Było dwóch ludzi, którzy pisali do nas jako starszych, do mnie, do Marka, pytając, czy mogą zostać pastorami w naszym kościele. Jakoby szukając po prostu takiej ścieżki kariery, można powiedzieć. Przynajmniej jeden, tak mi się wydawało, że jeden rzeczywiście myślał, że już miał grupę swoją i chciał się przyłączyć, no ale też szukali pewnie jakiegoś wsparcia, którego my nie mogliśmy dać finansowego, bo też nie było nas stać na kolejną placówkę misyjną, żeby wspierać finansowo. Zresztą my też nadal nie jesteśmy samo wspierającym się kościołem, ale inni nas wspierają. Ale w drugim przypadku to po prostu człowiek, którego w życiu nie znałem, napisał do mnie, czy mógłby zostać pastorem w naszym kościele. Więc mu grzecznie odpisałem, że no to się odbywa właśnie poprzez zapoznanie kogoś, prawda? Ktoś musi służyć wśród jakichś ludzi, prawda? Czy musi być, dać się poznać, żeby móc zostać takim pastorem. I tutaj Paweł też pisze przecież o tym, że Koryntianie go znają, czy on potrzebuje listów polecających. Ale zobaczcie, no, te listy polecające nadal są bardzo ważne w naszym życiu, pomimo tego, że żyjemy w dobie komunikacji elektronicznej głównie, to takie rekomendacje nadal są pożądane. Trzeba po prostu kogoś osobiście poznać, trzeba zobaczyć, jak ten ktoś żyje, co ten ktoś głosi, czy rzeczywiście jego czyny idą za słowami. A jeśli tak jest dzisiaj, to tym bardziej w starożytności. Już wtedy ludzie po prostu podróżowali też. Słuchajcie, no kiedyś nie podróżowano, żeby pojechać na wczasy. Po prostu ludzie byli... Dzisiaj znowu powinniśmy Bogu dziękować, jak świat wygląda, za to, że no możemy podróżować zazwyczaj. Jeśli nie co roku, to raz na jakiś czas możemy sobie pozwolić na wyjazd na wczasy. Dawniej, słuchajcie, ludzie nie jeździli na wczasy. Ludzie, jeśli wyjeżdżali gdzieś do innego miejsca, to głównie za pracą, prawda? I wtedy taki list był im przydatny, taki list był pożądany, prawda? Jakiś, nie wiem, jakiś opiekun pewnego rzemieślnika mógł, czy jakiś zamożny klient mógł wystawić taki list rekomendujący. I z okresu wczesnego kościoła znamy też taki dokument o nazwie Didache, może o nim słyszeliście, to jest inaczej nauka 12 apostołów, w którym też wspomina się o praktyce pisania listów rekomendujących osoby, które mogły się pojawić w kościele nagle, w jakimś innym kościele, w innym miejscu i twierdzić, że są sługami Chrystusa, czyli właśnie kościoły już wtedy bardzo szybko po erze już postapostolskiej, prawda, kilkadziesiąt lat pewnie po śmierci ostatniego apostoła, takie listy już istniały, już znamy z tego dokumentu, że kościoły rekomendowały. Także my dzisiaj też, jak członkostwo jest przenoszone, to zazwyczaj staramy się to załatwić w taki właśnie właściwy sposób, prawda, że to są przenosiny, to jest sprawdzenie, prawda, czy jak to się mówi po angielsku, czy ten członek był w tamtym kościele w good standing, nie? Czy nie było żadnej dyscypliny, czy po prostu był sumiennym, można powiedzieć, członkiem. Ale słuchajcie, są zupełnie różne też, są też inne rzeczy. Spotykamy w naszym świecie też oczywiście pewne przekręty, można tak powiedzieć, związane z listami rekomendującymi. Bo czytałem, słuchajcie, o pewnym biznesmenie, który popadł raz w kłopoty z prawem i musiał pójść na kilka lat do więzienia. I po wyjściu chciał rozpocząć pracę, z powrotem wrócić gdzieś do biznesu, może do jakiejś innej firmy. Ale oczywiście nie chciał się chwalić tym, potencjalnym przyszłym pracodawcą swoją przerwą w życiorysie, czyli tym, że był de facto w więzieniu. Podał im więc fikcyjne nazwiska ludzi, którzy jakoby mogli mu wystawić rekomendacje, napisać mu referencje. I wyobraźcie sobie, że kiedy właśnie ci przyszli pracodawcy pisali te listy, to one wszystkie trafiały do niego. Nie? I on sam wtedy siebie rekomendował, sam wtedy pisał listy rekomendujące. No niestety kłamstwo ma krótkie nogi. Prawda wyszła na jaw i jego wizerunek po prostu był zniszczony i nie miał już żadnych szans. Po prostu ten człowiek zniknął z tego obrębu życia, I słuchajcie, mówię o tym dlatego, że chciałbym wam tutaj pokazać też na zasadzie kontrastu, że Koryntianie poniekąd właśnie ze względu na te niesnaski, ze względu na ten konflikt z apostołem Pawłem, chociaż on był ich ojcem wcześniej, ojcem duchowym, założycielem tego kościoła, to jednak w kościele zrodził się dosyć duży antagonizm względem Pawła. Ja o tym mówiłem już we wstępie do tych kazań. I tutaj dalej wydaje się, że czytając wiemy, że w tym liście musimy pewne rzeczy wyczytywać między liniami, ale wydaje się właśnie, że Koryntianie oskarżali. Kolejny zarzut Koryntian względem Pawła jest taki, że sam sobie pisze referencje. Widzicie, mówiłem o tym przypadku tego człowieka, nieuczciwego biznesmena, który napisał sobie referencje i on oczywiście nie miał prawa tak robić. Natomiast zarzucają tutaj Pawłowi, że sam siebie poleca, że sam siebie chwali, sam siebie poleca, że jest taki dobry. I wydaje mi się, że to jest dosyć znacząca rzecz, która Pawła bardzo dotknęła i go zraniła, bo aż 8 razy Paweł, apostoł, odnosi się do tego zarzutu w tym liście, w drugim liście do Koryntian. Właśnie tutaj w tym fragmencie, później w 4, 2, 5, 12, 6, 4, 10, 12, 10, 18 i 12, 11. On jeszcze, zobaczcie, to tak go głęboko dotknęło, że oni mu coś takiego mogli powiedzieć, że naprawdę, to nim jakoś wstrząsnęło i on nie mógł się jakoś z tego cząsnąć. Musiał im to wytłumaczyć, dlaczego, że wcale tak nie jest. Więc to, co apostoł Paweł robi tutaj, zobaczcie, zarzut jest, najprawdopodobniej zarzut jest właśnie taki, że on siebie sam poleca, jak ten biznesmen, nie, że nie ma listów rekomendujących od innych. A Paweł to trochę ten argument obraca. Znowu, tak jak mądry ojciec rozmawia z dzieckiem, stara mu się pokazać trochę inną perspektywę na to i mówi im coś takiego, zobaczcie, ja nie potrzebuję listów rekomendujących, polecających, gdyż tak naprawdę spójrzcie na siebie. Wasza duchowość, to kim się staliście w Chrystusie, świadczy na rzecz tego, co ja zrobiłem wśród was. Świadczy o mnie tak naprawdę. To wy jesteście moim listem rekomendującym. Spójrzcie na... Także zobaczcie, Paweł stawia Koryntian w takim położeniu, że nie mogą go tak po prostu odrzucić, o ile nie odrzucą tym samym swojej duchowości, no bo on jest tym ich ojcem, założycielem. No, nikt tutaj tego nie może zaprzeczyć, że to on przyszedł do Koryntu i to on założył ten kościół i to on przez długi czas wiernie im służył. Relatywnie długi czas, no dzisiaj pastorzy służą dłużej, ale apostoł Paweł spędził jednak w porównaniu z innymi miejscami stosunkowo długi czas i właśnie w nich zainwestował, nie? Także nie mogą go odrzucić, o ile nie odrzucą Bożego dzieła w swoim życiu. I teraz właśnie Paweł mówi, spójrzcie na siebie, wy jesteście listem i co mówi ten list? Czy ten list mówi, że jestem szczerym apostołem Jezusa? Czy raczej powie, że byłem wśród was egoistycznym dyktatorem? Nie? On się zupełnie odsłania. Mówi, ocencie sami. Ocencie sami, jaki byłem wśród was. Także słuchajcie, najlepszym dowodem, Paweł właśnie to trochę postawił na głowie, to ich pytanie, ich zarzut. Najlepszym dowodem uwiarygadniającym Pawła jest jego poświęcenie dla nich, kiedy był wśród nich. A zobaczcie, co on zrobił wśród nich. Wspominałem o tym tydzień temu, ale powtórzę. Podjął się pracy na drugim etacie, prawda, żeby nie być dla nich obciążeniem, żeby Ewangelia nie doznała żadnego uszczerbku. Tak, czerpał wsparcie od innych kościołów z Macedonii. Filipianie go wspierali. A on dodatkowo pracował, raz żeby właśnie jako ojciec też pokazać im, jak powinno się właściwie żyć, właśnie ciężko pracując, ale też właśnie, żeby Ewangelia nie napotkała żadnych przeszkód, więc podjął się tego drugiego etatu, aby im służyć, troszczył się o ich dobro i zabiegał o ich zbawienie. Także zobaczcie, pierwsza lekcja, myślę, która płynie z tego dzisiejszego fragmentu, jest taka, że najlepszym uwiarygodnieniem służby pastorskiej jest to, że Chrystus zmienia życie ludzi, wśród których ten pastor służy. Nie tak jakby popatrzeć, to każdy pastor, nie wiem, powinien się szczycić tym, że jest najlepszym mówcą i tak dalej, że sukcesem chyba w życiu pastora to jest to, że po iluś latach jego właśnie służby, jego posługi w danym kościele widać te owoce, widać, że Chrystus zmienia życie ludzi, zmienia wasze życie. Także największym dowodem służby pastorskiej jest to, że pastor też, to jest druga rzecz, że pastor wciąż służy ludziom, nawet gdy oni zwracają się przeciwko niemu. I to, no jak, no ludzie się zwracają przeciwko pastorowi, tak się dzieje, słuchajcie, niestety też. Tutaj chodzi właśnie, ta druga cecha to jest ta wytrwałość pastorska, że czasami, słuchajcie, czasami w życiu chrześcijańskim rzecz polega właśnie na tym, żeby też potrafić właściwie poprowadzić, właściwie napomnieć, właściwie pewne rzeczy zaznaczyć w czyimś życiu. I powody mogą być takie, że no właśnie pastor może czasami komuś powiedzieć, prawda, jeśli widzimy, że ktoś schodzi z dobrej ścieżki, idziemy do niego i mu mówimy, słuchaj, naprawdę ta droga jest zgubna, no to wiadomo, w zależności od reakcji tego człowieka, no, może pastor stać się osobą nielubianą, może stać się osobą nawet na językach danego kościoła i to słuchajcie, to nie jest takie obce, to nie, naprawdę nie myślcie sobie, że to są takie rzeczy dalekie od nas, ale łatwo jest zacząć narzekać, łatwo jest właśnie zacząć podkopywać takiego nawet status takiego pastora poprzez plotkę, nie? Że a ten to mi powiedział to i to. Także to się dzieje w kościołach, słuchajcie, to się dzieje w kościołach, ale właśnie Paweł mówi, że dowodem na to, Paweł nie otrząsa prochu ze swoich sandałów i nie idzie dalej. Zobaczcie, on im nadal służy. On nadal szuka z całego serca pojednania, on ich kocha. On chce dojść z nimi do porozumienia. Także zgodnie z tym obrazem, który apostoł Paweł nam tutaj rysuje, pastor to wzór wytrwałości i moralności, można powiedzieć, czy też osobistej przejrzystości. O tym też już trochę mówiłem w trakcie tych kazań. Przejrzystość jest jedną z tych cech, które pastor powinien się charakteryzować. Nie? Paweł też zmienił zdanie, czy zmienił plany i wyjaśnił im transparentnie, prawda, otwarcie, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się musiało stać. Pewne rzeczy, może pewne decyzje nie zawsze będą zrozumiałe dla wszystkich w kościele, to co Rada Starszych podejmuje, co pastorzy podejmują, ale myślę, że pastorzy zawsze też powinni się przed kościołem wytłumaczyć, na ile to jest możliwe, prawda? Wytłumaczyć, dlaczego pewne rzeczy, takie decyzje zostały podjęte, a nie inne, dlaczego pewne rzeczy tak wyglądają, a nie inaczej. Także zobaczcie, Paweł nie jest naprawdę osobą, która by szukała takiej obrony własnej osoby, własnej godności. On, jeśli siebie broni, to broni swojego statusu, to chodzi mu po prostu o to, żeby obronić tak naprawdę status Ewangelii, którą głosi. Nie? To nie jest to, że on usilnie zabiega o swoją chwałę. Zresztą Chrystus też nie zabiegał usilnie o swoją chwałę, bo jest powiedziane, że co wyrzekł się tej chwały, zszedł na ziemię i był posłuszny, i to do podłej śmierci na krzyżu. Także kiedy Paweł się broni, to broni się ze względu na to, żeby Ewangelia była obroniona. Więc zobaczcie, to co można powiedzieć o Pawle, charakterystyce jego osoby, to jest to, że Paweł jest człowiekiem Ducha Bożego, a nie człowiekiem ciała. Nie każdy z nas, słuchajcie, naturalnie, ja to też już nieraz widzę, nie widzę w małżeństwie, prawda, jak to się mówi, zdrowe małżeństwa się kłócą też, nie, i to zazwyczaj jest tak, że właśnie główna rzecz, która się odbywa w tej kuchni, to jest samoobrona, prawda, a najczęściej ta samoobrona się odbywa przez atak, nie, także tak, ty mi coś wytknęłaś, żono, ale ale oczywiście to jest coś gorsza, nie? No bo ja ci mogę wymienić tutaj 10 rzeczy, których ty jesteś winna. Ale właśnie no, dojrzałość polega na tym, żeby pewne rzeczy, żeby może nie tak bardzo aż troszczyć się o to właśnie, jak wyglądamy. Oczywiście mówiłem, że w te mniejsze rzeczy powinniśmy czasami puszczać mimo uszu, nie? Chyba że dojdzie do tego, że to już zupełnie brzmi tak, jakby rzeczywiście ta druga osoba niszczyła naszą osobę, nasz wizerunek, wszystko, nie? Ale myślę, że tak nie jest, jeśli się kochamy. Chociaż to tak może brzmieć dla naszych uszu. W każdym razie, zobaczcie, Paweł jest człowiekiem ducha, a nie człowiekiem ciała, więc kieruje się duchem, nie ciałem, nie zależy mu tak bardzo na własnym ego, na własnym statusie, co raczej na tym, żeby Ewangelia była głoszona, żeby Duch Boży działał w ludziach. I podobają mi się słowa takiego znanego teologa ewangelicznego, ale pochodzącego bodajże z kręgów anglikańskich, J.I. Packer. To był znany teolog, który też dosyć dużo dobrego napisał i wsparł też ruch ewangelikalny. On powiedział coś takiego, mówiąc o ludziach ducha, odnosząc się też między innymi do Purytan, do tych ludzi wyrastających z reformacji, powiedział coś takiego, że prawdziwi ludzie ducha charakteryzują się trzema cechami. Po pierwsze, ludzie ducha kochają Pana, kochają Jezusa ponad wszystko. On jest numerem jeden, on jest pierwszy w ich życiu. Po drugie, przestrzegają Jego praw. Nie, no bo kochać, wiadomo, ta miłość to czasami nam się jawi tylko w takich różowych barwach, ale to jest miłość konkretna, która przestrzega Bożych praw. I po trzecie, ludzie ducha, słuchajcie, to są ludzie, którzy rezygnują z siebie samego, czyli z tej własnej, zabiegania o tą własną chwałę, na rzecz służenia innym. Czyli te trzy rzeczy. Ludzie, którzy kochają Pana, którzy przestrzegają Jego praw, którzy rezygnują z siebie, aby służyć innym. To są te trzy główne cechy według J.A. Packera, ludzi, którzy żyją według ducha, ludzi tak zwanych, można powiedzieć, duchowych. A właśnie tutaj pastorzy to są pośrednicy ducha, czyli myślę, że pastorzy, to też z tego wynika jakby takie trzy zadania pastora. Pastorzy właśnie jako pośrednicy ducha, tak jak Paweł był pośrednikiem ducha Bożego wśród Koryntian, tak też pastorzy powinni przede wszystkim uczyć innych ludzi kochać Pana, po drugie przestrzegać Jego praw, a po trzecie właśnie jako pastorzy powinniśmy was uczyć rezygnacji ze swojego egoizmu na rzecz innych ludzi. I tak to mniej więcej wygląda, myślę, i tak historycznie podchodzono do definicji ludzi duchowych, chociaż dzisiaj zdaję sobie sprawę, że podaje się inne definicje pastora. Kim jest dzisiaj pastor czasami? No, jakiś niższy personel kierowniczy, jakaś licha alternatywa dla drogiego poradnictwa. Czasami pastor to po prostu moralizator dzieci i staruszek. Albo też cheerleader emocji całego zboru, albo ktoś, kto organizuje drużynę młodzieżową w kościele, prawda, i trenuje młodzież. Ale dla Pawła, myślę, dla Pawła, ja się tutaj zgadzam z J.A. Packerem, mówiąc o tym, Paweł jest pośrednikiem ducha. I kim jest ten człowiek duchowy? No dla Pawła, myślę, że właśnie Paweł jest takim człowiekiem, który uczy innych kochać Pana, uczy ich przestrzegać Jego praw i uczy rezygnacji z siebie na rzecz innych. I to są te trzy główne zadania, do których pastor powinien dorastać. No oczywiście to jest też podróż i mamy się w tym wszystkim dojrzewać. Także słuchajcie, jeśli kiedyś zwątpicie w swoich pastorów, gdy nadal wam będą służyć, to zastanówcie się, co wnieśli do waszego życia, jak Bóg działał przez to, co robili. Czyli znowu, to jest ta ocena, to jest przyłóżmy sobie ten szablon i zapytajmy, czy uczyli was, nas, słowami i przykładem kochać Pana, przestrzegać Jego praw i rezygnować ze swojego egoizmu, bo to są te rzeczy duchowe, to są te rzeczy ducha, pochodzące od ducha. Można powiedzieć, to jest służba Ducha Bożego. Także pastor prowadzi ludzi według ducha, i dla Pana, a nie dla swojego statusu. Paweł, tak jak wam powiedziałem, nie zabiegał usilnie o swój status, nie starał się, żeby no, wszyscy go, nie wiem, lubili. No, nie chciał być po prostu sam jakimś hero, tak, bohaterem, nie chciał być idolem, ale chciał, żeby przez jego służbę Chrystus, żeby stał się idolem, można powiedzieć, bohaterem wszystkich ludzi, których służą. Także pastor powinien prowadzić ludzi duchowo dla Pana. Ale niestety, i to jest czasami też przerażające, widziałem kościoły, które opierały się na człowieku. Muszę powiedzieć, i to byli też wspaniali ludzie poniekąd, ale znam przykład kościołów takich na przykład z Wielkiej Brytanii, pamiętam jako student, znałem jeden kościół, do którego, słuchajcie, co niedzielę ludzie jeździli z odległych dolin walijskich po 70 mil w niedzielny poranek, żeby właśnie tego jednego człowieka słuchać. I to poniekąd było dobrze, bo on też dużo dobrego zrobił, jego kazania naprawdę zbudowały wiele osób. Tylko wiecie co, kiedy ten człowiek szedł na emeryturę, kościół się rozpadł. Kościół się po prostu w świecie, najnormalniej w świecie rozpadł. I się nie mógł pozbierać. Przede wszystkim, widzicie, dlatego, że to była trochę służba oparta na człowieku, ten kościół już, no po prostu, no któż inny mógł dorównać temu ogólnie lubianemu pastorowi? No? Któż? Nie było nikogo takiego. Ten kościół przez lata przesłuchiwał różnych, można powiedzieć, kandydatów na pastora. I słuchajcie, naprawdę ludzie się rozproszyli. Ludzie się w tym zamęcie rozproszyli. Także zdaję sobie sprawę, że no, jest dużo sympatii między nami, ciepła, znamy się, jesteśmy małym kościołem, ale przede wszystkim miejmy też w perspektywie taki obraz, że chodzi nam przede wszystkim o tym, żebyście szli za Chrystusem. Też tak jak my idziemy za Chrystusem, to też za nami, ale też do pewnego stopnia, prawda? Żeby to jednak Chrystus był najważniejszy, żebyście kochali bardziej Chrystusa niż nas, żebyście bardziej przestrzegali Jego przykazań niż naszych, żebyście właśnie nie służyli nam, ale służyli, rezygnowali z siebie na rzecz innych w waszym otoczeniu. Także to jest ten nasz cel. To jest ten nasz cel i mam nadzieję właśnie, że Bóg da nam na tyle łaski, że kiedy my się już zestarzejemy i będziemy szli na emeryturę, to zastąpią nas jeszcze lepsi pastorowie tutaj wyłaniający się może wśród nas, może któryś Danielek albo ktoś inny. Zobaczymy. Także tak to wygląda. Paweł mówi, wy jesteście moim najlepszym listem polecającym. Chrystus sam pisze ten list na naszych sercach. I tutaj zaczyna się takie w wersecie trzecim porównanie, bo chciałbym dzisiaj rozpocząć taki ten drugi temat związany z Nowym Przymierzem. Tu zaczyna się porównanie, które sprawiło w historii interpretacji wiele trudności. O tym za chwilę. Zobaczcie, co tu jest napisane. Jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Zobaczcie, mamy tutaj porównanie, oczywiście zestawienie z tablicami zakonu, tablicami Mojżesza. Często tendencja wśród współczesnych chrześcijan jest taka, żeby stawiać mocny kontrast między jednym a drugim. Prawda, że to, co na kamieniu, to jest złe, to jest już przestarzałe i tak dalej, a to, co na sercach, jest dobre. No właśnie to jest ten błąd, który popełniamy w myśleniu. Kamienne tablice, słuchajcie, nie są synonimem, zapamiętajcie, nie są sami synonimem kamiennych serc. Kamienne tablice nie są synonimem kamiennych serc. Tablice kamienne po prostu to jest taki skrót myślowy, który wyraża po prostu, to oznacza prawo mojżeszowe, które według, bo czytajmy Biblię w kontekście, Stary, Nowy Testament, prawo mojżeszowe było dobre, słuszne, sprawiedliwe, a przy tym właśnie trwałe jak kamień. Trwałe jak kamień, który potwierdza autorytet Boży. Pamiętajmy też, że w Starym Testamencie, żeby upamiętnić jakieś wielkie wydarzenie w życiu Bożego ludu, stawiano kamienie, stelle takie. Jak Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, też 12 kamieni, prawda, postawili jako supy, jako pomniki upamiętniające ten wielki czyn Boży. Więc Więc tutaj kamienie, słuchajcie, nie, kamienie nie są takim kontrastem, do, takim, można powiedzieć, ostrym między sercami, prawda, a tym, co było wcześniej. Biblia nigdzie po prostu nie umniejsza roli prawa i zaraz do tego powrócę. Ale widzicie, chciałbym wam jeszcze powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Tak to już się dzieje w historii Kościoła, że kiedy ludzie piszą czasami pewne oburzające rzeczy, albo kiedy pewni ludzie z obrębu Kościoła mówią pewne oburzające rzeczy, wtedy właśnie teologowie, wtedy właśnie mężowie Boży, tacy jak apostoł Paweł, piszą ważne i dogłębne rzeczy. A więc zobaczcie, to nie było tak, że apostołowie byli wielkimi filozofami, którzy otwierali szkoły i nic, tylko siedzieli i pisali. Raczej Nowy Testament powstał jako zbiór pewnych pism, ale pewnych dokumentów, można powiedzieć, pastorskich, pastoralnych, w kontekście właśnie tego, co pastorzy usłyszeli często jako zarzuty. Tak zresztą rodziła się, słuchajcie, ta nasza teologia, którą dzisiaj wyznajemy, ta nasza doktryna. Słuchajcie, przecież dlaczego w pierwszych wiekach wykrystalizowała się nauka o Trójcy? No dlatego, że w Kościele byli pewni ludzie, którzy później zresztą w świetle historii i Biblii zostali okrzyknięci mianem heretyków, no, którzy mówili pewne oburzające rzeczy i wtedy teologowie musieli usiąść mocno, wtedy, nie wiem, pewni biskupi, pastorzy musieli na chwilę zostawić swoją pracę, czy może nie zostawić, ale dodatkowy wysiłek dołożyć, żeby odpowiedzieć na te zarzuty. I zobaczcie, że Paweł też w taki sposób postępuje. Tutaj zaczyna pisać o Nowym Przymierzu, dlatego że Koryntianie go do tego sprowokowali, prawda? Jest jakiś konflikt i dzięki temu rodzi się jeden z tych, nie wiem, też najwspanialszych chyba fragmentów, bo reszta trzeciego rozdziału dotyczy właśnie porównania chwały starego i nowego. Z tego się uczymy, z tego listu się uczymy o tym, jak Bóg przemienia rzeczy z chwały. Kiedyś zakon Mojżesza był chwałą, ale teraz jest większa chwała. To nie jest to, że tamta chwała była zła, ale jest jeszcze większa chwała. Bóg ciągle nas prowadzi do rzeczy większych i wspanialszych. Także zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak będziecie sami czytali Nowy Testament, że pastorzy czy tamci właśnie apostołowie odpowiednio reagowali i pisali właśnie, reagując na pewne rzeczy. Także Paweł nawet potrafi jako teolog zareagować na dwie rzeczy w różny sposób. Zwróćcie uwagę na temat obrzezania. Kiedy przychodzi do Tymoteusza, to co Paweł mówi? Obrzezałem Tymoteusza ze względu na Żydów, tak? Czyli w sytuacji misyjnej Paweł postanowił, że lepiej jest Tymoteusza obrzezać, aby mógł być przyjęty przez Żydów, nie? Aby Ewangelia właśnie była przyjęta. Z drugiej strony, kiedy pisze do Galacjanie, którzy twierdzą, że trzeba się obrzezać, bo obrzezanie to jest droga do Boga, to co on mówi? No mówi bardzo brzydkie rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, ale Biblia też mówi bardzo brzydkie rzeczy. Paweł mówi, że lepiej, żeby sobie wszystko obcięli już. Jak tak tną, to niech tną więcej. To im Paweł mówi. To Paweł mówi Galacjanom. Ten sam teolog, ten sam pastor, zobaczcie, dwie, można powiedzieć, różne odpowiedzi w zależności od kontekstu. Także pamiętajmy, że Nowy Testament to nie jest zbiór, to nie jest teologia dogmatyczna, to nie jest zbiór doktryn napisanych po prostu punkt po punkcie, ale to jest reakcja na pewne rzeczy pastoralne. Czasami właśnie pewne rzeczy, które my wprowadzamy w Kościele, są odpowiedzią na to, na kontekst. Nie? Do tej pory właśnie żeśmy nie stosowali list czy tych przyrzeczeń, ale w tym wypadku nam się wydaje, że to jest właściwe, żeby wprowadzić i będziemy to kontynuowali, bo to jest przydatne właśnie, nie? Żeby to podkreślić, żeby te formalne rzeczy są ważne, prawda? Bo my to wszystko teraz, no to tak jak, nie wiem, celebruje się małżeństwo, to też jest oficjalne przyrzeczenie i tak dalej, prawda? To są rzeczy rozpoznawalne, nie robimy tego w ukryciu, ale robimy to wobec innych świadków. Także pamiętajmy o tym i w tym ostatnim właśnie wersecie, to jest ciekawe, w tym ostatnim wersecie naszego dzisiejszego urywka Paweł pisze, mamy ufność ku Bogu przez Chrystusa, który nas też uzdolnił abyśmy byli sługami nowego przymierza, ale nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. I to jest właśnie to, co sprawiało bardzo dużo problemów w historii interpretacji. Z jednej strony, zobaczcie, Paweł został, i to już mówiłem tydzień temu, Paweł został powołany do swojej służby tak jak Mojżesz. Paweł nie czuł się adekwatny, sam z siebie nie czuł się adekwatny do służby, do której Bóg go powołuje. Pamiętacie, Mojżesz podczas powołania mówi do Boga, ale jestem człowiekiem słabej mowy. Paweł zresztą też w 2 Koryntian się okazuje z człowiekiem słabej mowy, ale Paweł już zupełnie się nie nadawał. Po ludzku rzecz biorąc nie nadawał się na apostoła. No, wróg Bożego ludu, ten, który prześladował Kościół, prześladował Chrystusa samego, ale został powołany, został uczyniony adekwatnym do pośredniczenia nowego przymierza. Mojżesz był pośrednikiem starego przymierza, Paweł był pośrednikiem nowego przymierza. Wiadomo, że Chrystus jest tym pośrednikiem, ale Paweł niesie to pośrednictwo w miejsce Chrystusa do pogan. Także to są te podobieństwa, ale są też kontrasty. Te służby, służba Mojżesza i służba Pawła, stoją też do siebie w kontraście. Chodzi o ten kontrast, ten słynny kontrast litera u Mojżesza i duch u Pawła. I słuchajcie, w historii powstały różne wyjaśnienia. Ja wam dzisiaj trochę to zarysuję, bo będziemy więcej jeszcze następnym razem też mówili o Nowym Przymierzu. Ale są takie cztery interpretacje powstały w historii odnośnie tego kontrastu litera-duch. Od czasów Orygenesa, gdzieś od pierwszej połowy III wieku, twierdzono, że litera to jest literalne, dosłowne odczytywanie Biblii, Nowego Testamentu, a duch to czytanie alegoryczne Biblii, które za zwykłymi rzeczami dopatruje się rzeczy duchowych, metafizycznych. Także według interpretacji alegorycznych co? Karmazynowa nić, tak przewiązana do okna Rahab, to krew Chrystusa. Kamień pod głową Jakuba to Chrystus. Eden, zgodnie z etymologią słowa, to rozkosz, gdzieś w obłokach. Ewa to zmysły, a Adam to rozum. Tak? Były takie interpretacje alegoryczne, słuchajcie, Biblii. Ale znowu, Biblia to nie podręcznik metafizyki i jak to reformatorzy podkreślali, że powinniśmy się trzymać przede wszystkim tekstu literalnego, tekstu zgodnego ze studiami historyczno-gramatycznymi, który oczywiście ma różne swoje poziomy głębokości. Można odczytywać Biblię typologicznie poprzez porównania, prawda? Ale zobaczcie, no to nie chodzi o ten kontrast litera-duch, to nie czytanie literalne i duchowe. Niektórzy uważają, to jest drugi już pogląd, że chodzi o to, że duch prawa jest ważniejszy niż jego litera. Nie? Czyli to takie literalne przestrzeganie prawa, ta litera zabija, ale ten duch, i to jest znowu takie niesprecyzowane, ale ten duch jest taki ważny. Ja nie zapomnę nigdy, jak jeden z moich znajomych, jak byłem młodym chłopakiem, też po takim nawróceniu pod koniec liceum i chciałem iść studiować teologię. On mówił, nie, po co ty będziesz szedł studiować tą teologię? Nie, pamiętaj, litera zabija, nie? To takie studiowanie dogłębne zabija, ale to duch, nie? Ożywia. To chodzi o... Nie? Litera zabija, ale duch ożywia, więc dla niego to była taka interpretacja, trochę podobna do tej. Ale zobaczcie, to jest ciekawe, że to wcale nie chodzi o to, żeby podważyć gdziekolwiek prawo, bo Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że dopóki istnieje niebo i ziemia, ani jedna kreska, ani jedna jota, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z tego zakonu, z tego prawa, prawda? No, prawo Boże jest prawem Bożym. Pewne rzeczy się zmieniają w historii, prawda? My już nie mamy praw ceremonialnych, tak jak w Starym Testamencie, ale te rzeczy były prawdziwe, były słuszne i dobre w oczach Bożych na ten czas, a 10 przykazań jest na pewno ponadczasowe i to sedno prawa jest ponadczasowe. Po trzecie, w historii Kościoła i też w historii Reformacji mieliśmy takie ruchy w Kościele, które twierdziły, że chodzi o kontrast między prawem a Ewangelią. Nie? Litera, duch. Czyli litera to jest prawo, a duch to jest Ewangelia. I teraz mówiono, że prawo zabija, ponieważ domaga się bezgrzesznej doskonałości i potępia tych, którzy go nie wypełniają. Prawo jedyne, co może zrobić, to wprowadzić ludzi w rozpacz. Wtedy przychodzi Ewangelia i ożywia ludzi. Ja wiem, że niektórzy może, mogą sympatyzować z tym poglądem. Problem jest tylko taki, że akurat taki pogląd się nie zgadza do końca z tym, co sama Biblia mówi na temat prawa. Że to był zawsze dobry dar Boga dla ludzi, który obiecywał życie. Nawet Paweł mówił, że był w stanie wypełnić prawo, prawda? Także prawo zawsze było tym dobrym darem. Prawo, przestrzeganie prawa to wyraz wdzięczności, wyraz miłości względem Boga. Prawo wzywa też do nawracania. Także taki był pogląd, który też nie do końca ma potwierdzenie w Biblii. I czwarty pogląd, niektórzy uważali, że litera to przekręcanie prawa w późniejszym judaizmie. Czyli później przyszli faryzeusze, inni zaczęli przekręcać to prawo i wprowadzili legalizm. Tylko wydaje się znowu, że nie mamy na tyle danych, żeby powiedzieć, że cały judaizm był taki legalistyczny, bo jednak wśród tych Żydów, nawet wśród faryzeuszów, my często o tym zapominamy, mówimy, faryzeusz to jest dla nas zawsze takim pejoratywnym określeniem, ale nie zapominajmy, że wśród tych faryzeuszów znalazło się też wielu, którzy nawrócili się do Chrystusa. Nie, oni byli na dosyć dobrych drogach, może przesadzili niektórzy w pewnych rzeczach. Także no ciężko powiedzieć, że tutaj chodzi o późniejszy judaizm i że to była ta litera. Ale wydaje mi się, że sam ten urywek daje odpowiedź, że litera i duch, słuchajcie, odnoszą się nie do dwóch różnych rzeczy, jednej złej, drugiej dobrej, ale odnoszą się do dwóch różnych czasów. To jest to samo prawo, chodzi o to samo prawo, chodzi o te same przykazania Boże, ale o różny czas. Słuchajcie, mam taką ilustrację, mi się wydaje, że to jest najbardziej jakby adekwatna do tego wypadku. Słuchajcie, kiedy ktoś jest młody, kiedy ktoś jest dzieckiem albo nastolatkiem, zazwyczaj możesz mu dawać prawa, możesz dawać mu przykazania, co ma robić, co ma nie robić w domu, w szkole i tak dalej, ale dla niego będą tylko literą i ciężkim jarzmem. Czy problem jest z tym, że to, co mu mówisz, jest złe? Nie. Nie, te rzeczy, które chcesz dla niego są dobre, bo go kochasz, chcesz go chronić przed pewnymi rzeczami, chcesz, żeby pewnych rzeczy nie robił, bo to go zaprowadzi na złe tory, ale ich natura, jako dzieci, jako nastolatków, sprawia najczęściej, że chcą się buntować przeciwko tym przykazaniom. Jesteśmy z natury, słuchajcie, buntownikami. I to się bardzo często w naszym życiu przejawia właśnie kiedy jesteśmy młodzi, kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy jesteśmy nastolatkami, to jest ta era buntu. Później powinniśmy, przynajmniej Biblia mi się wydaje, Biblia mówi, że powinniśmy z tego buntu wyrosnąć, że ta rózga, prawda, przysłowiowa z przypowieści, to karcenie powinno nas skierować na właściwe tory i że później powinniśmy dojrzeć do pewnych rzeczy. Tylko, że mi się wydaje, że właśnie to jest ten czas, kiedy serce nie jest w stanie przylgnąć do tych praw, nie jest w stanie przylgnąć do tych przykazań. Dopiero później, nie wiem, kiedy ktoś dojrzewa, i Paweł mówi, że tutaj za sprawą ducha ludzie w Nowym Przymierzu dorastają do takiego poziomu, gdzie widzą mądrość, zaczynają dostrzegać mądrość tych praw, sprawiedliwość, słuszność. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co mówi Nowy Testament, to jest to, że pod Nowym Przymierzem wszyscy powinniśmy dorosnąć. Czyli przestać być dziećmi, buntownikami i zacząć kochać naprawdę Boga. Także ludzie natchnieni duchem przestrzegają Bożych praw, bo je kochają po prostu, bo kochają ich autora. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, zmienia się bardziej nastawienie do tych praw niż samo prawo. Nie litera i duch, ale litera to jest pewien czas w życiu Bożego ludu, życiu Izraela, gdzie oni rzeczywiście nie są w stanie swoim sercem przylgnąć, pokochać tych praw. Oni się ciągle buntują, przynajmniej zdarzają się wielcy ludzie natchnieni Bożym Duchem, Dawid i inni, Salomon, ale nawet oni, prawda, upadają. Także ten czas, jesteśmy w nowym czasie, który charakteryzuje się duchem. Duch został obficie wlany na Kościół. I teraz właśnie dzięki duchowi powinniśmy kochać prawa, ponieważ kochamy ich autora. I to jest to, o czym mówi proroctwo Jeremiasza, mówiąc o nowym przymierzu, mówiąc o nowym sercu. Jeremiasza, 31 rozdział mówi o tym. Pozwólcie, że przeczytam wam dwa wersety. 31 rozdział, 32 werset mówi: oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. To nie znaczy, że tamto przymierze było złe, lecz zawrę takie przymierze z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. To złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ciekawe, że ten ostatnie zdanie jest dokładnie takie same jak w tamtym przymierzu. Ja będę ich Bogiem, oni moim ludem. To jest to, co Bóg mówi w Księdze Wyjścia do Izraela. Tylko że problem jest taki, że Bóg musiał pójść jeszcze krok dalej. To prawo jest to samo, ale Bóg musiał pójść jeszcze krok dalej, jeszcze nas bardziej przysposobić do przestrzegania tego prawa, do tego, byśmy pokochali. On obficie Ducha Bożego włożył do naszych serc, abyśmy stali się według Jego serca. Także możemy powiedzieć, że różnica między literą a duchem jest taka, że Bóg przez Ducha teraz sprawia, że stajemy się ludźmi według Jego serca. Akceptujemy Jego prawo jako własne. Słuchajcie, ono już je traktujemy nie jako Boże prawo, ale jako własne, które sami chcemy egzekwować, wypełniać w naszym życiu. Także słuchajcie, problemem nie było prawo, problemem byli niedojrzali ludzie. Ludzie bez ducha, bez prawdziwej miłości, bez prawdziwego oddania, bez prawdziwego poświęcenia. To są te trzy cechy, o którym mówiłem na początku, tego J.A. Packera. Ludzie bez miłości Bożej, ludzie bez oddania jego prawu, charakterowi i bez poświęcenia, czyli bez możliwości rezygnowania z siebie na rzecz innych. Także samo prawo, słuchajcie, samo prawo oczywiście nie ma mocy, by zmusić nas do wypełniania go. I samo prawo zazwyczaj, kiedy słyszymy, i to my jesteśmy w tym chyba też dobrzy, to jest taka nasza cecha, że jak ktoś coś mówi, a to już nam się to nie podoba, bo już nam ktoś coś narzuca, prawda? Ale właśnie Bóg idzie ten krok dalej i sprawia w naszych sercach, w naszych wnętrzach, że my chcemy to wypełniać, bo traktujemy to prawo jako nasze. Bóg, kochamy Boga i widzimy, że to Jego prawo jest sprawiedliwe. Także chodzi w kontraście litera duch, chodzi po prostu o to zinternalizowanie, tą transplantację, można powiedzieć w cudzysłowie. Bóg teraz swoim palcem dodatkowo, jakoby, on wypisał najpierw swoim palcem te tablice kamienne na górze, teraz swoim palcem pisze po naszych sercach i wszystko, co pisze, jest zgodne z tym prawem. Rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy prawo mówi. Także kiedy myślimy o prawie Bożym dzisiaj, dlaczego nie wolno nam kraść i iść na skróty, aby się wzbogacić? Dlaczego? Jak się mówi dzieciom, dlaczego nie można tego robić? Nie, bo nie, tak? Bo ja tak powiedziałem. No nie, to nie jest odpowiedź, to jest może odpowiedź dobra dla dziecka, adekwatna do dziecka, ale dla nas odpowiedź jako dojrzałych ludzi w Chrystusie jest taka: nie wolno nam kraść, bo Bóg zobowiązał się zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Tak, to jest odpowiedź, która wiąże się ze zrozumieniem tego prawa. Dlaczego nie wolno mi pożądać? Dlaczego nie rzeczy innych ludzi? Dlaczego nie mam nie płonąć, porównując się z innymi? Nie, bo nie? No nie. Dlaczego nie pożądam? Dlatego, że Bóg obiecał zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia w sobie samym. Dlaczego nie wolno mi się mścić samemu? Dlaczego? Nie, bo nie? Nie, mam się nie mścić, ponieważ Bóg sam obiecał w sposób sprawiedliwy odpłacić nieprawym, a wywyższyć sprawiedliwych, tych, którzy są mu posłuszni. Także Tak wygląda właśnie to dojrzałe podejście do prawa, prawda? Duch Święty nas przekonuje o słuszności tych rzeczy. Także ja jeszcze będę powracał, nie chcę już dzisiaj przedłużać, bo wiem, że to i tak już dosyć dużo się tu dzieje i dużo mówię o tych wszystkich rzeczach. Będziemy jeszcze wracali do tego tematu Nowego Przymierza. Ale w skrócie całe prawo jest o tym, słuchajcie, że mamy Bogu ufać, mamy Go kochać, mamy Mu ufać, być Mu posłuszni, a On nas zaopatrzy w odpowiednie rzeczy. To jest ta wiara, prawda, przez Ducha. I ta struktura przymierza jest następująca. Podam wam 4 punkty. Zobaczcie, podstawą przymierza jest przebaczenie w Chrystusie. Bóg nas pierwszy umiłował, daje nam przebaczenie w Chrystusie. Później w przymierzu zapewnieniem i utrzymaniem, czyli też zrozumieniem tego prawa jest Duch, który w nas działa. Konsekwencją jest co? Jest posłuszeństwo Ojcu. Zobaczcie, jest Chrystus, jest Duch, jest Ojciec. A obietnica jaka jest? Życie wieczne z Bogiem, nie? To jest ta struktura, czterostopniowa struktura przymierza. Podstawą jest przebaczenie w Chrystusie, zapewnieniem i utrzymaniem jest Duch, to On w nas działa. My tego, zobaczcie, gdybyśmy byli bez Ducha, nie bylibyśmy w stanie wypełniać Bożych przykazań, nie bylibyśmy w stanie nawet się starać i nawracać. Konsekwencją jest posłuszeństwo Ojcu, takie z miłości, nie z zaciśniętymi zębami, ale z miłości, a obietnicą jest życie wieczne z Bogiem. Także może taki tytuł dzisiejszego kazania: dojrzałość względem prawa Bożego. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, sławimy Cię i uwielbiamy za Twoje dzieło w nas, za to, Boże, jak wielkiego dzieła dokonujesz w nas przez Ducha Świętego, że Panie, teraz wzrastamy do tego, aby Ciebie wielbić, aby być Tobie posłusznymi, aby uczyć się Twojego prawa, przestrzegać go i w ten sposób, Panie, przemieniać świat na obraz Twojego Królestwa, na obraz Twojego Syna. Panie, wywyższamy Cię za to, kim jesteś i co dla nas robisz. I prosimy Cię, buduj w nas właśnie większą wiarę, większe oddanie, które wynika przede wszystkim z miłości. Dlatego prosimy Cię, daj nam, Panie, więcej miłości do siebie samego. Amen. Thank you.